Zanim będę dzielił się z Biblii, to chciałbym parę słów odnośnie tego czasu, w którym jesteśmy teraz, a więc tych świąt świątecznych, takich w Polsce i na całym świecie. Chciałbym zaznaczyć taką uwagę, może to związane trochę też jest z tym, co w piątek słuchaliśmy, Słowa Bożego o czterech glebach. Potwierdzeniem tego, że należymy do Chrystusa, jest między innymi to, że nie możemy trwać w czymś cielesnym. Dusimy się. Wierzący człowiek, który miałby tylko ograniczyć swoje życie do jedzenia, do przyjemności fizycznych jakichś tam, oglądania filmów i innych rzeczy, nie da rady w tym wysiedzieć po prostu. I ja pamiętam, jak prowadziłem grupę studencką w Białymstoku, to mieliśmy takie refleksje po tych wolnych takich dniach, tych świętach i wiele osób mówiło, że dało się oszukać przez szatana po prostu i bardzo żałuję tego. I oszustwo polega na tym, że jest taka specjalna atmosferka teraz robiona, jest przymus z różnej strony, jest przymus gotowania, na przykład pieczenia i tak dalej, robienia prezentów. W niektórych krajach to aż po prostu ludzie się zadłużają, zresztą w Polsce też się dowiedziałem niedawno, że bardzo dużo Polaków jest zadłużonych, tu i tam bierze pożyczki, niektórzy biorą pożyczki na prezenty i żeby jeszcze święta hucznie jakoś tam obchodzić. Później mają kłopoty z tym, jak wyleźć z tych pożyczek. Jeden człowiek powiedział, wziąłem raz pożyczkę i więcej nie wezmę. Gdzieś w telewizji wywiad robiono z gościem, bo do dziś jeszcze spłacam i czuję jej siłę i po prostu ucisk, jaki tutaj panuje właśnie. I warto byłoby sobie przypomnieć, co jest najważniejsze w tym, znaczy coś innego bym chciał powiedzieć, że ważniejsze rzeczy są po prostu niż pokarm i napój. Nie od ilości dóbr zależy, czy jej życie, Pan Jezus mówił, tak? Mówił o mądrym wykorzystaniu czasu do Marii, powiedział, do Marty, powiedział, niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego Maria dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta, czyli wybrała słuchanie słów Pana Jezusa. Dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie możemy bardzo dużo słuchać słów Pana Jezusa, mnóstwo. Możemy, jak ktoś męczy mu się oczy, to jest nagrana cała Biblia. W internecie można znaleźć całą Biblię nagraną. Nowy Testament nagrany, psalmy nagrane, tak? Pieśni chrześcijańskie, mnóstwo mamy tego. I jeżeli chcemy teraz jakieś jingle bell, czy jakieś inne głupoty słuchać po prostu, czy to ja bym zachęcał, żeby raczej skupić się na czymś, co jest budujące, pieśni pochwalne, psalmy, umacniajcie swoje serce właśnie tym, Biblia mówi. Jeżeli było ciężko, bo było ciężko, wielu z nas miało trudny czas teraz, musimy ciężko pracować, to jest prawda. Czy to będzie fizyczna praca, czy taka umysłowa, wyczerpująca, różne rodzaje stresy są i tak dalej, to pomyślmy o tym, jeżeli ta żona Zaka Punena, ona na 5 minut dziennie, jak miała wolne, to brała Biblię i czytała Słowo i modliła się do Pana po prostu. Ile ona, gdyby miała wolne kilka dni, co by ona robiła? Zastanawialiście się nad tym? Myślę, żeby czytała od rana do nocy Biblię i była ze swoim Panem, była w modlitwie. I można, człowiek duchowy, człowiek ten, który naprawdę jest narodzony na nowo, bo tu się poznaje, czy się jest narodzonym na nowo, czy nie, tak przy okazji. My często mówimy w miły sposób do siebie, bracie, siostro i tak dalej, ale nie wiadomo, czy to tak naprawdę jest brat. To jest ten brat ma mieć pewność, że jest zbawiony i ma mieć potwierdzenie biblijne, że jest zbawiony. Jeżeli będzie do świata go ciągnęło, jeżeli nie ciągnie go do Słowa Bożego, do modlitwy, do bycia w Bożych rzeczach, jeżeli nie czuje potrzeby umacniania swego serca i wykorzystania czasu, który jest wolny do tego, żeby szukać Boga, to ja nie wiem, czy to brat, to wydaje się, że to jest martwy raczej człowiek i wątpię, że w ogóle kiedykolwiek był narodzony na nowo. Narodzony na nowo nie może tak postępować. Ci młodzi ludzie, o których mówiłem w Białymstoku, oni wyciągali wnioski na następne święta, już nie dali się wrobić w konia. Wyznaczyli sobie czas, że pojadę, będę miał czas modlitwy, będę książkę wezmę chrześcijańską, przeczytam jakąś inne rzeczy, Biblię będę czytać. I nie ma tam, że idę tam gdzieś, nie wiadomo po co, albo siedzę z kimś i marnuję czas na telewizji i oglądanie filmów, które jeszcze teraz w odróżnieniu od tego, co było dziś 20 lat temu, są przegradzane półgodzinnymi reklamami pasty do zębów i jeszcze jakiegoś tam, że jesteś panem swego losu i innymi głupotami po prostu. Człowiek, który się nasłucha takich rzeczy, ja się nie dziwię, że później jest wypłukany, że niezdolny ani do modlitwy, ani do niczego, byle czym może się załamywać i się bać tego, co świat się boi po prostu. I to jest takie realne zagrożenie, czyli ja bym powiedział, że czeka nas bardzo śmiertelne niebezpieczeństwo, nawet bym tak powiedział, to najbliższe dni, czyli takie, no nie, że to coś miłego, tylko coś strasznego czeka. Także nie będę mówił wesołych świąt, tylko uwaga, strzeż się, tak? Kiedyś miałem takiego znajomego i on na ślubie komuś, wiecie, jakie życzył panu młodemu słowa? Strzeż się. Wszyscy życzyli wszystkiego najlepszego i tak dalej, a ten spojrzał mu w oczy i powiedział strzeż się i poszedł sobie. To jest bardzo ciekawe. Ciekawe życzenia. Tak samo dzisiaj trzeba takie powiedzieć. Strzeż się, żebyś nie utracił tego, nad czym pracowaliśmy, żebyś nie utracił dobrych rzeczy, żebyś nie utracił nagrody od Chrystusa. Pomyślcie tylko o tym, jeżeli ty miałeś mało czasu, miałeś różne zajęcia, musiałeś biegać tu i tam, a teraz masz wolne, masz dużo wolnego, ile możesz zrobić? Ile możesz zrobić ze Słowem Bożym? Ile możesz zrobić, jeżeli nie starczyło czasu w rodzinie rozmawiać głębiej? To teraz masz czas? Teraz wykorzystaj to. Możesz porozmawiać, mogą być rozmowy, może być świadectwo o Chrystusie komuś złożone. Trzeba o tym pomyśleć, a nie tylko po prostu iść tak, jak świat idzie. Po prostu, bo to, co się nazywa chrześcijaństwem tutaj w tym czasie, to nie jest żadne chrześcijaństwo, to jest świat. Trzeba przypomnieć, że ten 25 grudnia, tak, to jest zrównanie, zdaje się, dnia z nocą czy coś takiego i to jest przełom taki i u pogan po prostu co roku tam jakiś bożek się rodził, tam mu zdaje się, w Izraelu nawet go czczono, takiego, co się co roku rodził, a później umierał i znowu za rok znowu to samo i teraz religia katolicka mówi, że to Jezus dziś się urodził. Oni tak mówią. To jest takie wspominanie, które jest uobecnianiem. Uobecnianie narodzin. Więc to jest masakra, bo to jest w ogóle jakiś okultyzm i ja osobiście to z tym to nic wspólnego nie chcę mieć, bo mogę mieć pamiątkę narodzenia Pańskiego. Jezus urodził się jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Bóg, który istniał od wieków i był przed czasem, zanim czas został stworzony, jest wszechmogącym Bogiem, przyszedł w ciele, prawda, ale on już przyszedł, to jest czas przeszły, czyli czas przeszły dokonany, to się dokonało, to się nie dokonuje. Jeżeli komuś się to dokonuje za parę dni, to jest okultystą po prostu, to nie jest chrześcijaństwo, to jest straszne pogaństwo, nawet takie słowo trzeba użyć tutaj. I myślę, że dobra okazja dla nas właśnie do naładowania akumulatorów. Ktoś tam miał, nie odpoczął, to odpocznij. Nie odpoczniesz patrząc się no, jak taki jakiś nienormalny w ekran, po prostu zaśniesz w fotelu albo coś takiego oglądając telewizję. Naprawdę, lepiej wyjść sobie na spacerek, porozmawiaj z kimś, posiedź, poczytaj książkę, jakieś wartościowe materiały chrześcijańskie i tak dalej, to wtedy odpoczniesz. Odpoczywanie nasze jest w Chrystusie, a nie w dziadostwie jakimś po prostu, które świat tutaj nam oferuje na każdym kroku. I teraz przypomnijmy, że u nas też mamy problemy. Co roku mamy problemy. Ja się zastanawiam właśnie w piątek, ilu ludzi by przyszło na spotkanie w piątek. Ja rozumiem, że ktoś gdzieś pojedzie. No pojedzie, to dobra, pojechał, tak? To jest okej. Tak zaplanowo, ale tak miewaliśmy z Wyszek świadkiem w różne takie święta, to mieliśmy tak, że 5 ludzi przyszło na przykład, reszta gdzieś została z kalafiorami, z indykami, nie wiadomo z czymś, ciastami na stole po prostu, no sorry, ale to jest wydanie świadectwa, jaka wartość jest Chrystusa dla człowieka i to bardzo przykre. I też Bóg to widzi, trzeba zaznaczyć, i nie da się zwieść Pana tym, że tam w sercu kocham Jezusa i tak dalej, bo to samo robią katolicy, też tak kochają i robią na diabła, za przeproszeniem. Także ja bym tutaj, no my dzisiaj mamy podjąć decyzję, jak tam w piątek robimy, zastanowimy się pod koniec, porozmawiamy o tym jeszcze, ale ja przestrzegam, żeby robić, żeby być w tym właśnie gorliwym dla Boga, żeby i żeby mieć mądrość od Boga do wykorzystania dobrego tego czasu właśnie, który jest przed nami. I dla człowieka, dla którego czas spędzony ze Słowem Bożym, z Bogiem jest drogocenny, to jest to wielka radość, że jest wolne, że coś jest wolne. Ja kiedyś w soboty miałem zajęcia tutaj w Ełku na przykład, a teraz nie mam i ja się cieszę, ja w sobotę mogę wziąć Biblię, mogę przeczytać 70 stron na przykład Biblii, mogę odetchnąć tym Słowem, napełnić się tym Słowem. Myślę, jak wspaniale, Boże, Ci dziękuję za to. Musiałem kiedyś jak niewolnik jakiś egipski siedzieć tam, gdzieś tam zarabiać za marne grosze, po prostu od rana do nocy. Teraz mogę w taki sposób i mogę się budować i odpoczywać. To jest bardzo duże, to jest duże błogosławieństwo, ta możliwość, czy w internecie posłuchać jakiegoś dobrego kazania, dobrego nauczania. Nie wszystko, co jest w internecie, jest dobre, to prawda, ale jest dużo braci moich takich duchowych ludzi, którzy już dłużej ode mnie żyją na świecie i znają Boga, i słuchać tego czystego przekazu Biblii, to jest po prostu miód dla duszy. To jest balsam po prostu po tym różnym herezjach, po tych wszystkich jakichś dziwactwach, które człowiek przeżył, to słuchanie tego jest jak balsam dla człowieka, jak zdrowie rzeczywiście i jest to coś bardzo budującego. Nie mówiąc już o tym, że możesz, jak ktoś ma umiejętność, ułożyć jakąś piosenkę, opracować jakąś piosenkę, inne rzeczy tam zrobić, to możemy zrobić to, co planowaliśmy i ciągle odkładamy, bo nie ma czasu. Teraz jest czas. Pamiętajmy o tym. Mamy czas i bądźmy mądrzy. Także to odnośnie właśnie tego, co przed nami. A dzisiaj dalej kontynuujemy pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział. I przeczytamy tutaj od 1 do 13 wersetu. Albowiem sami wiecie, bracia, jakie było przyjście nasze do was, że nie było ono daremne. Ale chociaż przedtem, jak wiecie, w Filipi ucierpieliśmy, byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, aby w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu, lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością. Bóg tego świadkiem. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu. Przeciwnie, byliśmy pośród was, łagodni jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Wszak wiecie, pamiętacie, bracia, trud nasz i mozuł, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które w was, też w was wierzących, skutecznie działa. I teraz tutaj będziemy analizować werset po wersecie ten fragment, akcentując pewne rzeczy, myślę, że kiedyś do tego wrócimy i Bóg da inne, jeszcze głębsze rzeczy, ale dzisiaj też możemy cieszyć się z tego, co już mamy i cieszymy się, że mamy całą Biblię, tak? Nie mamy tylko listu do Tesaloniczan, mamy jeszcze inne fragmenty, bardzo ważne wersety biblijne, które wiążą się z tym słowem. Też gdybyśmy rozważali problem autorstwa, czy Paweł napisał list do Tesaloniczan, to wyraźnie wszelkie wątpliwości są rozwiane, gdy porównamy inne jego listy i widzimy ten sam styl, widzimy ten sam sposób argumentacji, akcentowanie tych samych rzeczy po prostu. I nawet w tym liście też widać, oprócz dziejów apostolskich, to widać, czy innych fragmentów Biblii, widać styl życia Pawła. Tutaj bardzo wyraźnie jest on nakreślony dla nas, jak on żył, w jaki sposób służył Chrystusowi. Ja pierwsze, co chciałbym zaakcentować tutaj, to w drugim wersecie, co Paweł mówi, że w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, tak? I jak można nabierać odwagi w Bogu? Taki pierwszy przykład to jest może w Efezjan, zobaczmy, w list do Efezjan, gdzie Paweł sam mówi, aby się z taką prośbę wyraża do wierzących, 6 rozdział listu do Efezjan, bo od razu jest skojarzenie z modlitwą. Nabranie odwagi w Bogu wiąże się z modlitwą. Nie mam odwagi do czegoś, boję się, co będzie, tak? No to modlę się. Modlę się do Boga i mówię: Boże, pomóż mi. Dotknij mego ducha, dotknij mego serca, ochroń mnie, poprowadź, tak? I człowiek, który tak się modli, doświadcza i później idzie właśnie pełnić Bożą wolę tak, jak trzeba, to on doświadcza Bożej pomocy, nabiera odwagi w Bogu, tak? 6 rozdział listu do Efezjan, tam też w kontekście było, żeby w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą, tak? Czyli odwaga do głoszenia Ewangelii, bardzo ważne, trzeba odwagi, dlatego że jakiemuś człowiekowi masz powiedzieć, że jest grzesznikiem. Nie tylko miłe, pochlebne słowa, jesteś wykształcony, widzę, szukasz Boga albo coś takiego. Może trzeba powiedzieć bardzo zdecydowanie komuś. Dopiero to otworzy jego serce. Trzeba powiedzieć o dziele krzyża, powiedzieć o Jezusie, a diabeł się sprzeciwia temu i duch tego świata właśnie chce to usunąć, Ewangelię Bożą, tak? Żeby ludzie nie znali, żeby nie mogli się nawrócić. 18 werset Efezjan, tak, 6 rozdział. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. O, i na przykład w tym czasie świątecznym jest dużo czasu wolnego na modlitwę. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I za mnie, Paweł mówi, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. To jest modlitwa o odwagę. Żeby miał odwagę. On przecież w Koryntian mówił, że był przerażony, tak jak głosił Paweł. Tak może wyglądać to. Mogą być mordercy, mogą być ludzie, którzy chcą cię zabić. Tak w Afryce podobno bywa, w czarownicy przychodzą na zgromadzenia, chcą jakąś tam czarowaniem jakiegoś węża nasłać na człowieka, albo chorobę nasłać, albo śmierć, albo jeszcze coś tam, nie przebierają w środkach. Cały swój arsenał przynoszą na to zgromadzenie i trzeba mieć odwagę stanąć i mówić o Chrystusie. I teraz dalej czytamy, tak, 20 werset, dla której, dla Ewangelii, poselstwo sprawuje w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Czyli Ewangelia ma być zwiastowana z odwagą. Ma być mówiona prawda. Nie ma być schlebianie ludziom, nie ma być przypodobanie się ludziom, nie ma być tłumaczenie się, że nie jestem sekciarzem albo jakimś tam dziwakiem po prostu. I tak jestem dziwakiem. Tak czy nie? Jesteśmy. Czy chcemy, czy nie, tak myślcie sobie, w oczach świata jesteśmy dziwakami. Jeżeli by na nas nie patrzyli jak na dziwaków, to by było bardzo dziwne, bym tak powiedział to poetycko. I dlatego, że świat ma inne wartości i widząc ludzi, którzy kierują się innymi wartościami, będzie zadziwiony tym, jak to można tak żyć. Czy w ogóle to tak można żyć? Niektórzy nawet myślą. W Dziejach Apostolskich 4 rozdział, gdy wychłostano apostołów, czy nawet tylko zwolniono, chyba wtedy tylko zwolnili ich po prostu, ale nastraszyli, rada tutaj żydowska nastraszyła apostołów, żeby nie głosili Jezusa, to tutaj w 29 werset, fragment modlitwy tych uczniów, gdy oni wrócili do swoich i razem się modlili: a teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. To jest ciekawe, nabranie odwagi w Bogu, gdy mówimy: Ty, Panie, spójrz na te pogróżki. Przyrównujemy do mocy Boga, do Boga Wszechmogącego to, co się boimy, i wszystko blednie w obliczu Bożym, po prostu każdy jakiś tam wróg wygląda bardzo śmiesznie. I dalej: gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. To jest, nabrali odwagi w Bogu. Widzicie? Bracia i siostry, tutaj oni przez modlitwę do Boga nabrali odwagi w Bogu. I Paweł mówi, że w Bogu nabrał odwagi. Ja widzę Pawła, który klęka się, modli w wielu miejscach, nawet rozmawiając z ludźmi, pada na kolana, powierza Bogu. On był takim człowiekiem. Widzimy człowieka, który modli się za wszystkich, do których pisze listy, tak? To był człowiek modlitwy. I to jest jego siła właśnie, że Bóg odpowiada na modlitwę. Bóg jest blisko tych, których serce jest skruszone, jest blisko wdów, blisko ludzi cierpiących. On słyszy, jego ucho jest otwarte na ich wołanie, na ich modlitwę, i on może dać odwagę, tak? I teraz dalej zobaczmy w 3 wersecie, to też nam może się przydać w tych czasach, w których żyjemy. Tu Paweł demaskuje 3 źródła fałszywego nauczania. Z jakich źródeł pochodzą właśnie fałszywe rzeczy, tak? I fałszywi nauczyciele. Mówi w 3 wersecie: albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu. Czyli pierwsze to błąd. Błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej, powiedział Jezus do Saduceuszy, którzy byli dumni ze swojej nauki, a byli zaślepieni po prostu i nie znali Biblii, nie znali Bożego Słowa. I jeżeli ktoś z błędu powiela po kimś błąd, zafascynował się jakimś człowiekiem, jego doktryną, jego może stylem życia, nie wiem, tam czymś, naukami, i wchodzi tak bezmyślnie w te nauki, to od razu zaczyna od... zły fundament ma po prostu, zaczyna od błędu, tak? I wywodzi się z błędu. I może być w tym szczery, może szczerze nauczać, ale on jest w błędzie po prostu, bo zaczął od błędu. A słowo, Jezus powiedział, słowo Boże, ono jest prawdą, a nie właśnie jakieś tam ludzkie inne rzeczy, tak? Dalej czytamy, mówi, że nie, w 3 wersecie, nie wywodzi się z nieczystych pobudek, czyli nieczyste pobudki. Może czyjaś kłótliwość, to jest nieczysta pobudka. Może chęć rządzenia ludźmi, chęć bycia kimś, wyżycia się. No różne ludzie mogą mieć nawet seksualne pobudki, co ciekawe. Niektórzy ludzie, jeśli chodzi tam na przykład, co Paweł mówił w liście do Tymoteusza, że tam wywodzą się Jannes i Jambres, którzy no, idą do kobiet, które opanowane przez różne żądze uczą się i nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. I oni przekabacają te kobiety i przy okazji tam może co innego robią jeszcze z nimi po prostu, bo wiedzą dobrze, że te kobiety się nie nauczą nigdy i wykorzystują po prostu. To są czasy też, w naszych czasach też tak jest, takie bywają rzeczy. Dalej, podstęp, tak, mówi, nie kryje w sobie podstępu. Może być podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Paweł też w innych listach o tym mówi. Chytre, takie podstępne, branie czasami nawet ze Słowa Bożego czegoś, tak jak szatan, gdy atakował Jezusa i tam, a napisane tam coś, i tu napisane. Niektórzy, my się nie boimy tak, że ktoś mówi, że napisane, trzeba spokojnie być, otworzymy Biblię. No, niektórzy są bezczelni i mówią, sam sobie tam sprawdź, gdzie to pisze w Biblii. Kiedyś jedna siostra rozmawiała z takim typem, on mówi, że w Biblii pisze, ona pyta, gdzie, a on mówi sobie, sprawdź, gdzie pisze, zobaczcie. My musimy wiedzieć, z kim już mamy wtedy do czynienia, to jest bezczelność, to nie jest uczciwy człowiek. I jeżeli mamy takie rozeznanie, to nie ma co tam słuchać, to jest wszystko do niczego, to jest postawa do niczego. I tak samo z błędu, błąd szczególnie na poziomie Ewangelii, na poziomie natury Boga, czy jest Ojciec, Syn i Duch Święty tutaj w tych kwestiach, jeżeli tu już jest błąd, ja bym nawet nie tracił czasu dalej na jakieś słuchanie tam tego nauczania i tak dalej, że on tam z Biblii, że on to, że on tamto. Nie, to jest do niczego po prostu. Dalej w 4 wersecie bardzo ciekawie Paweł mówi, że on woli podobać się Bogu, a nie ludziom. Tak? To jest ciekawy tekst tutaj, bardzo odważny. W drugiej części wersetu tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Tak? On mówi, jemu została powierzona Ewangelia. W liście do Galacjan mówi, że nie otrzymał od ludzi tej Ewangelii, ale przez osobiste objawienie od Boga. Bóg objawił mu Ewangelię. To jest niesamowite po prostu. I Paweł tego się trzymał. On wiedział, że to mu powierzone zostało skarb od Boga. Ewangelia, która jest mocą Bożą do zbawienia każdego, kto wierzy. Taka bomba atomowa jakby powierzona, tak? On wiedział, co ma. Wiedział, że to tu moc Boża będzie się przejawiać i dlatego ją mówił w taki nieskazitelny sposób, bez upiększania w jakieś dziwadła, po prostu, że tamci ludzie mówili coś, albo ja coś inni mówili, czy coś, tylko mówił prosto Ewangelię i głosił Chrystusa ukrzyżowanego. To była i w tym wielka moc się objawiała właśnie dla tych, których Bóg powołał, żeby uwierzyli. I w liście do Galacjan zobaczymy podobne miejsce, bo to właśnie widać przy okazji autorstwo, że jest tym autorem tego listu do Tesaloniczan bez wątpienia Paweł. On tam nawet podaje swoje imię w tym liście dwukrotnie do Tesaloniczan, ale tu w Galacjan mamy też pierwszy rozdział i może od 6 wersetu. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Czyli nawet wierzących ludzi można wykiwać, można tak powiedzieć, tak? Z tego by wynikało. Chociaż innej nie ma. On właśnie się dziwił, że jeszcze to prędko. Przyszli ludzie, zaczęli krzyczeć, że trzeba jeszcze się obrzezać, szabat trzeba, bo jak nie, to będzie niedobrze. Może ktoś mówił obmywać nogi przed wieczerzą, drugi przyszedł, po wieczerzy obmywać nogi trzeba. Trzeba jeszcze tam coś, zachowywać święta, kiedy prześników święto będzie, kiedy namiotów. U nas to bardzo ciekawie by było, bo to był w październiku, tak. Namiot i pomieszkać sobie z tydzień w namiocie. Bardzo ciekawe w październiku w Polsce jest. Rzecz. No i wiele innych, może jakąś tam chałkę trzeba upiec w sobotę i położyć na stole i zapalić świece szabasowe, może skombinować menorę, bo inaczej będzie brak błogosławieństwa. A jak się modlić, to trzeba wyczuć, w którą stronę Jeruzalem jest i stanąć twarzą w tą stronę. Ja myślę, że mogli nauczać takich różnych rzeczy i na to są wersety. Są wersety, słuchajcie, to nie ma tak, że nie ma. W Starym Testamencie oni mieli wersety, oni się tam wytrząsali nad tymi wersetami, nie rozumiejąc w ogóle natury Nowego Przymierza i Ewangelii Bożej. I w ten sposób dodawali, dokładali coś do Ewangelii, zniekształcali ją i Paweł, zobaczmy, jak on na to reaguje. Chociaż on mówi, innej Ewangelii nie ma w 7 wersecie. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. O, jaką ambicję mają. To czyste pobudki mają? Dla mnie nie. Nieczyste. Gdzieś zostali spaczeni, zwiedzeni i teraz chcą innych przekabacać po prostu. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty, Paweł mówi. Tak? Ostro. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz, czy chcę sobie ludzi zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. To samo, co w tym fragmencie, który czytaliśmy w Tesaloniczan, jeszcze w 2 do Koryntian, 4 rozdział, też taki wspaniały fragment Bożego Słowa, 2 do Koryntian, 4 rozdział. Od 1 wersetu. Dlatego mając tę służbę, to jest cały czas Paweł ją kojarzy ze zgłoszeniem Ewangelii. Zgadza się? To widać we wszystkich fragmentach, o których on mówi, że nie posłał mnie Bóg, abym chrzcił, ale abym głosił Ewangelię na przykład. I on uważał to za główne swoje zadanie, głosić Ewangelię, która jest mocą Bożą ku zbawieniu. To jest bardzo ważne. To jest właśnie praca apostolska, wchodzenie na nowe tereny, gdzie nikt wcześniej nie głosił. On tak właśnie żył i głosił tam Ewangelię, zakładał nowe kościoły, nowe zbory, tak? Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu, lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Dla wszystkich Paweł głosi i powierzał się ich sumienie, to jest bardzo uczciwe. Człowiek jest wolny, ma prawo wybrać. Nie robię mu prania mózgu, nie straszę go nie wiadomo czym, nie przekabacam go, nie podchodzę go jakimiś, że jest wspaniały, piękny i widzę w tobie wielki potencjał po prostu, jak niektórzy fałszywi prorocy potrafią robić. Słuchajcie, tak bywa na zgromadzeniach, młodzi się nawrócą, jacyś nowo nawróceni, przychodzą tacy dziwolągi, mówię, tacy czasami wpadają na nabożeństwa, takie jak obłoki przez wiatr rzucane. No i podchodzi taka osoba i mówi, ja widzę w tobie wielki potencjał, ty jesteś powołany albo powołana przed Bogiem, tak. Dzisiaj modlitwę robię wieczorem, może do mnie przyjść, tam ulica ta, ta, dom ten, mieszkania tyle, a tyle. Jeszcze zobaczysz, Pan Bóg cię pobłogosławi i tak dalej. Przychodzi taki człowiek na tą modlitwę, się dowiaduje oskarżeń na pastora, na starszych, na zbór, na wszystko. Jeszcze z tym przemieszany z jakąś dziwolągowatą modlitwą i później wychodzi, nie wie co się dzieje. Patrzę, nie ma gościa, już przestał chodzić na społeczności. No, tak bywa. Pochlebstwa, usta pochlebcy prowadzą do zguby, Biblia mówi. Tak. I dalej mówi, 3 werset, a jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, też bardzo ważne tutaj, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Tak Paweł głosił, ale popatrzmy w liście do Tesaloniczan, wróćmy, za tym szły jego czyny. On nie tylko tak mówił, ale on tak żył, bo on mówi tutaj w 6 wersecie, nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych, chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu, przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i duszę swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. To jest prawdziwe usługiwanie, tak? Miłość do ludzi, którym usługujesz. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozuł, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Popatrzcie, jaki człowiek był. To jest dla nas wzór po prostu do naśladowania. Wy jesteście świadkami, Bóg, jak świątobliwe, sprawiedliwe, nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. I dalej, wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali, zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. On przebywał z tymi ludźmi, osobiście rozmawiał, osobiście zachęcał, pokazywał, że to jest jedyna droga. I tutaj te użyte trzy słowa napominali, zachęcali, zaklinali, to są właśnie takie mocne słowa do tego, żeby wytrwać na Bożej drodze i żeby prowadzić życie godne Boga. Jak ważne było dla niego życie tych wierzących. Życie miało być odzwierciedleniem prawd Ewangelii i Paweł nie tylko na kazaniach to mówił, ale także osobiście z ludźmi przebywając po prostu jeszcze ich utwierdzał i rozmawiał z nimi, otaczał tą taką opieką. Czyli to też jest bardzo potrzebne. To jest potrzebne dla różnych wierzących, którzy przychodzą, szczególnie do nowo nawróconych. Jest bardzo potrzebne dużo czasu poświęcać, żeby ich zachęcać, żeby utwierdzać ich po prostu i żeby prowadzili życie godne Boga. To w rozmowie może wyjść, jakie aspekty życia jeszcze są u nich nie w porządku, albo czego nie są jeszcze świadomi, co mają doprowadzać do porządku. Paweł to z nimi wszystko omawiał. I teraz wracając jeszcze do tego piątego wersetu, tutaj w drugim rozdziale, pierwszego do Tesaloniczan. Ważne, ja nazwałem, że trzy ważne cnoty takie w posłudze Pawła, tak? Po pierwsze, nie posługiwał się pochlebstwami, tak? W piątym wersecie. To jest ciekawe właśnie. Odwrotnie można powiedzieć o nauczaniu fałszywych nauczycieli. Fałszywi lubią używać pochlebstwa. Chwalić kogoś, że jest taki, ma wielki potencjał, jest kimś wspaniałym, będzie prorokiem albo apostołem i tak dalej. Zapewnianie tam szczególnie nowo nawróconym ludziom, mówienie takich rzeczy jest nieodpowiedzialne, jest wielką głupotą po prostu i to jest podejrzenie, że ktoś ma jakiś interes w tym po prostu. Dalej, nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością. Tak? Nie widzę u Pawła, żeby on mówił, dawajcie mi, będzie wam więcej dane. To nie ma w jego nauczaniu czegoś takiego. On mówi, kto się obficie rządzić będzie, ale mówił w trosce o potrzeby różnych braci, różnych sióstr, właśnie, którzy byli w potrzebie materialnej, gdzie zbierano ofiary. Paweł wybierał do tego ludzi godnych zaufania, którzy mieli to wszystko przenieść i ofiarować, przenieść ten ofiarowany dar, tak? I właśnie szósty werset, ta trzecia jeszcze cecha, nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Szukanie chwały u ludzi może być strasznie zgubne dla nas, jeżeli byśmy chcieli w takim czymś, zobaczmy w Ewangelii Jana najpierw, siódmy rozdział, to jest posługa Pana Jezusa. Ktoś może na przykład chciałby mieć pragnienie, żeby Bóg przyznawał się do Niego, żeby błogosławił jego służbę. To popatrzmy, siódmy rozdział, osiemnasty werset. Pan Jezus mówi tak: kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały, ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Czyli człowiek Boży, który jest szczery, nie ma w nim nieprawości, on będzie szukał chwały Boga. I nie będzie mu zależało na tym, żeby mu tam ktoś oklaski bił, żeby go ktoś tam okazywał, że go szanuje i tak dalej. Nie ma tutaj z tym nic wspólnego po prostu. A przestroga w 12 rozdziale Ewangelii Jana, jaka może być, jeśli chodzi o szukanie chwały u ludzi, to tutaj mamy 42 werset i 43. Mimo to jednak wielu członków rady uwierzyło w Niego, czyli uwierzyło w Jezusa. Ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, czyli ze względu na ludzi, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. No jak będzie wyglądać taki ważny człowiek? Wzięli go, wyłączyli z synagogi i teraz się z niego śmieją. I co to mi będzie za życie? Tak? Proste. No. I dalej czytamy, umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Podobno są takie podania o Nikodemie, że on jednak uwierzył później w Jezusa. Nikodem, widzimy świadectwo, że miał odwagę już przyjść, żeby Jezusa pogrzebać razem z Nikodemem. Nie, z kim? Z Józefem, tak? Z Józefem z Arymatei, tak. Nikodem z Józefem z Arymatei przyszedł pogrzebać Pana Jezusa. To wymagało też już jakiejś odwagi wtedy. Wiadomo, publicznie się ujawnił. I te właśnie opowieści o Nikodemie mówią, że on później uwierzył i właśnie stracił wszystkie swoje przywileje. Wszystko stracił. Wyśmiewano go, stracił majątek, skonfiskowano mu, jego dzieci później żebrały i tak dalej. I w końcu go gdzieś tam zatłuczono na śmierć. Także, ale on trzymał się do końca życia wiary w Jezusa Chrystusa, wiedząc, że ma do czegoś lepszego, jest powołany. Czyli może dojść do tragedii, że bardzo ważne rzeczy, dobre rzeczy od Boga człowiek może utracić przez to, że bardziej patrzy, co ludziom się podoba, a nie co Bogu. Teraz wracając do Tesaloniczan, idziemy do Tesaloniczan jeszcze. Pierwszy do Tesaloniczan dalej. No, mówiliśmy tutaj kilka razy, jest Ewangelia Boża. Zwróćmy uwagę na ten termin. W drugim wersecie mówi Paweł, żeby w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. Ten bój polegał na tym, że tam Żydzi się sprzeciwiali właśnie, głównie Żydzi, podburzali władze miejskie, tam trzeba było jakąś opłatę uiścić, tam szukano Pawła, gdzieś go ukryto, że nie mogli go dorwać tam i innych dorwali, tam wywlekli i tak dalej. No, straszne rzeczy. Później jak on głosił w Berei, to z Tesaloniki też przylecieli jacyś nawiedzeni i też chcieli Pawła tam ukamienować. Po prostu podburzyli tłum i musiał z Berei uciekać. Także to nie były żarty. Ci ludzie naprawdę chcieli go zabić po prostu, czyli zagrożenie życia było, a nie tylko jakieś przeszkody w głoszeniu Ewangelii. To było jeszcze więcej po prostu. Czyli w drugim wersecie Ewangelia Boża. Dalej w czwartym mówi, że przez Boga mu została powierzona ta Ewangelia, tak? I dalej w następnych wersetach mówi tutaj w ósmym, mówi użyczyć wam Ewangelii Bożej i w dziewiątym mówi głosiliśmy wam Ewangelię Bożą, tak? Podsumowanie Ewangelii, którą Paweł głosił, jest w pierwszym do Koryntian, to co niedawno mieliśmy gościa i nam tutaj nauczał z tego, można otworzyć na chwilę, pierwszy do Koryntian 15 rozdział. Gdy Paweł mówi 15 rozdział 1 do Koryntian od 1 wersetu, a przypominam wam bracia Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Tu od razu widać, że Paweł bardzo wyraźnie głosił autorytet i wiarygodność Pisma Świętego. On opierał Ewangelię, którą głosił na Piśmie Świętym. Zgadza się? Tu widać. Nawet zmartwychwstanie, że Jezus umarł za grzechy nasze, że to stało się według pism. Tu mamy odnośnik, ja mam w swojej Biblii Izajasz 53, jak najbardziej, o ofierze, o cierpiącym Mesjaszu, ten rozdział z Księgi Izajasza. Dalej, i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony, jak tu pisze dalej, według pism. Znowu, widać, tak, i że ukazał się Kefasowi, potem 12, czyli to my byśmy dzisiaj powiedzieli inaczej, ukazał się komuś, ukazał się temu, ukazał się tamtemu. Co tu więcej jeszcze gadać? 500 naraz się ukazał, sprawa załatwiona. A Paweł zaczyna od wiarygodności według pism. Według pism, według pism, według pism. Tak? Czyli to było u niego bardzo ważne. Paweł głosił boskość Chrystusa. To, co w Koryntian w drugim rozdziale, my otwórzmy, znaczy nie w drugim rozdziale, tylko w drugim liście do Koryntian, czwarty rozdział. Ja bardzo lubię ten werset, bo nie każdy go zna, że akurat on mówi o boskości Chrystusa, a tak dokładnie jest. Ja sprawdzałem nawet w oryginale to, jak tam jest, to jest w dosłownym tłumaczeniu, tak jak u nas w Biblii, to jest dobrze przetłumaczone. Szósty werset 4-6, tak? Drugi do Koryntian 4-6. Bo Bóg, który rzekł z ciemności, niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Na obliczu Chrystusowym jest chwała Boża. I są inne wyraźne jeszcze wersety w liście do Rzymian, na przykład 10:9, gdzie Paweł uznaje boskość Chrystusa. Tego nie będziemy otwierać już, 10:9, ale tu zwróćmy uwagę, że Paweł nawiązuje do stworzenia świata. Przy stworzeniu świata Bóg powiedział: z ciemności niech światło zaświeci. Zgadza się? I przy nowym stworzeniu czyni ten wielki cud w sercu człowieka, że objawia mu, że Jezus jest Bogiem. Zdejmuje zasłonę z serca. I objawienie przychodzi ci: Jezus jest Bogiem. I to jest właśnie tak rozumiane. Tak chrześcijanie rozumieją Syn Boży. Nie jakiś tam Syn, tylko właśnie tej samej natury, co Ojciec. Tak? Powszechna grzeszność ludzi, Paweł głosił. To było w jego Ewangelii, głoszonej przez Pawła. Rzymian 3:23. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Tak? Głosił śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, tak jak to przed chwilą czytaliśmy w liście do Koryntian, i głosił zbawienie z Bożej łaski przez wiarę. Tak? List do Efezjan: łaską zbawieni jesteście przez wiarę. On bronił tego, to było atakowane, to była próba podważania. Niektórzy może myśleli, że chcą to udoskonalić jeszcze, i przez takie udoskonalanie i dodawanie do Ewangelii przekręcali Bożą Ewangelię. I teraz chciałbym, żebyśmy my w tym pierwszym do Tesaloniczan tutaj zobaczyli jeszcze na taką ważną rzecz, na ten 13 werset, ostatni, na którym dzisiaj tu chcę się zatrzymać z tego rozdziału, bo Paweł tu mówi: a przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Jak może zadziałać we mnie czy w tobie, wierzącym człowieku, Słowo Boże? I to jeszcze skutecznie, jak może zadziałać, tak? Jak ono może zadziałać? A zobaczmy. List do Rzymian mówi, że przez słuchanie Bożego Słowa mamy wiarę, tak? Przychodzi wiara. To jest Rzymian 10:17, nie otwieramy, a może 1 Piotra 1:23. 1 Piotra 1:23. Takie słuchanie słowa i rozumienie słowa, to czytaliśmy o tym w piątek, daje wiarę dla człowieka i daje mu życie. Boże życie przychodzi, gdy on rozumie słowo, które jest głoszone do niego, słowo Ewangelii. 1 Piotra 1:23, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Czyli można powiedzieć, że ono odradza człowieka i ono daje zbawienie. Tak? Zbawienie jest, to jest słowo, które prowadzi do zbawienia. W drugim liście do Tymoteusza, słynny fragment, w którym trzeci rozdział, wersety od 16-17, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, czyli naucza, tak? Do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Czyli naucza i szkoli pozwala nam wykryć błędy i wyrzucić te błędy z naszego myślenia, tak? Dalej, można wziąć tutaj z psalmu 119, to jest w ogóle cała wielka skarbnica, serce Biblii, jak mawiał pastor Dawidow, tak u niego Biblia leżała na pulpicie zawsze, na nabożeństwie, i była zazwyczaj otwarta na psalmie 119. Jest to taki środek Biblii też. I tutaj mamy 119, 105 werset. Słowo Twoje jest pochodnią, nogą moim i światłością, ścieżką moim. Czyli chodzi o prowadzenie. Bóg prowadzi nas przez Boże Słowo. Zwróćmy uwagę, że pozbawianie się osobistego czytania Bożego Słowa, przechowywania go w sercu, no to jest tragedia. Człowiek jest niełukiem, nie jest wyszkolony, nie jest prowadzony. Tutaj takie coś, co mamy z tą pochodnią i światłością, to ja pamiętam, jak do mnie przychodziła na grupę taka kobieta właśnie w Białymstoku z grupy charyzmatycznej jakiejś katolickiej, to wyraźnie widziałem, że u nich to polegało na tym, że zamykamy oczy, idziemy na wyczucie. No i co, jak ja bym tu wystartował, walnął w kant tej kolumny, na przykład nabił sobie guza, Trudno się mówi, dalej idziemy i tam jeszcze w jakoś, ktoś wykopał dół, wpadł w dół, ślepi ślepego prowadzi, razem gdzieś w dół wpadł, to Pan Jezus naucza. I to jest fatalne, namawianie ludzi, żeby zamknęli oczy, zatkali se uszy i żeby gdzieś chodzili jeszcze. Wyszli na ulicę, żeby ich rozjechało. Ktoś powiedział, cud, nie rozjechali mnie dzisiaj na ulicy. Pan zrobił wielki cud. To nie cud, tylko twoja głupota. Po prostu to jest po prostu aż żal mówić, że Pismo mówi różne rzeczy jawnie, a człowiek zamyka oczy i sobie się zastanawia i kontempluje, co Pan powie do niego teraz. Co? Najpierw ty przeczytaj, zobacz, ile tutaj pisze. Pan tu mówi tyle, że się w głowie nie mieści po prostu. W tym samym psalmie, 24 werset, mamy: zaiste ustawy Twoje są rozkoszą moją, doradcami moimi, czyli Słowo Boże doradza człowiekowi, jest dobrym doradcą. W 154 wersecie tego psalmu, 154 werset: prowadź sprawę moją i wyzwól mnie, ożywiaj mnie według obietnicy swojej. Bóg daje obietnicę i potrafi nas ożywiać. Przez Słowo Boże nas ożywia. W liście Piotra jest powiedziane, że jest takim mlekiem, że zapragnijcie mleka słowa. U nas źle to przetłumaczone, duchowego mleka, tak tajemniczo. Jakie to jest duchowe mleko? To jest mleko Słowa Bożego po prostu. I ono odżywia. Można powiedzieć, że można odżywiać się Bożym Słowem. Jeszcze tutaj zostajemy, czy mamy tu z psalmu tego, tak, mamy jeszcze 11 werset w psalmie 119. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie, czyli ochrona, chroni nas przed grzeszeniem, tak, Boże Słowo. 28 werset mówi: dusza moja zalewa się łzami ze smutku, podźwignij mnie słowem swoim, czyli ono może mnie podźwignąć, tak? To słowo ma moc podźwignąć, ma moc wzmocnić. Teraz czyni mądrzejszym to słowo. 97 werset w psalmie 119. O jakże miłuję zakon Twój, przez cały dzień rozmyślam o nim. Przykazanie Twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, ponieważ mam je na zawsze. Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o świadectwach Twoich. Jestem roztropniejszy od starszych, bo strzegę przykazań Twoich. Strzeżenie tego słowa, wykonywanie go, tak, daje mądrość, której nic nie dorówna po prostu. Tutaj widzimy wyraźnie takie wspaniałe Boże obietnice. W psalmie teraz 19, 19 psalm, potem chyba jest jasne, po tym co czytamy, że diabeł robi wszystko co możliwe, żeby wierzący nie czytał słowa, nie stawiał je przed swoje oczy. Chce zniechęcić, różne głupie rzeczy dawać ludziom. Niektórzy mówią, czytam, nic nie wyczytałem, co ja to będę czytał. I tam inne jakieś głupie gadanie, zasypiają niektórzy czytając Biblię, to dopiero. I wiele innych jest takich śmiesznych numerów, które diabeł potrafi zrobić. Tak. I to aż wstyd, żeby wierzący człowiek dał się tak wrobić. Jak już naprawdę ktoś jest zniewolony i nie może tu czytać, to się ich upamięta przed Bogiem, prosi o łaskę, bierze Biblię i zasuwa po prostu. Wyznaczyć trzeba sobie czas, kiedy mam czytać i mam to czytać. Oprócz tego mam słuchać nauczania. My nie na darmo, może dla niektórych ludzi nagrywamy na sąd tutaj, bo po prostu nie chcą nigdy odtworzyć, ktoś nie był na społeczności. Możesz skopiować, możesz przesłuchać słowo, jak Bóg naucza nasz tutaj jako całość, jako Kościół. Trzeba być, trzeba słuchać. Jak nie jesteś, to sobie nagraj, bo inaczej jesteś nie w porządku po prostu. Trzeba to zrozumieć. Każdy, kto nie był obecny i nie słucha, co było na zgromadzeniu, jest nie w porządku. Rozumiemy to? Ja rozumiem, ja słucham, ja nie byłem na różnych, czasami tutaj to wziąłem, przesłuchałem. Chcę być na bieżąco, chcę wiedzieć, co Bóg mówi do Kościoła przez swoje słowo. I tutaj 19 psalm, 8 werset: zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Tak? Czyli pokrzepia człowieka, pokrzepia jego duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Znowu mówi, widzimy, że może mądrość być dla nas dana. 9 werset. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. I dalej. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. I daje wielką nagrodę bycie w Słowie Bożym. 12 werset mówi, również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Wielka nagroda. Biblia mówi też, że Słowo Boże może osądzać zamiary i myśli serca. To list do Hebrajczyków 4:12. Tak? Dalej, w Ewangelii Jana, to otwórzmy to miejsce, 17:17. Ewangelia Jana 17:17. Poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą. Tak? Czyli poświęcenie w prawdzie daje przez Słowo Boże, dokonuje się przez Słowo Boże. W tej samej Ewangelii, w 8 rozdziale, 8 rozdział Ewangelii Jana, 31 i 32, mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Czyli uwolnienie przez wierność, trwanie w Bożym Słowie, następuje właśnie uwolnienie w życiu człowieka. Dalej można by mnóstwo innych jeszcze wersetów tutaj podawać. Ja bym to no, z Jozuego jeszcze tu powiedział, że jest tam słowo może w pierwszym rozdziale, żeby nie przekręcić tego. Pierwszy rozdział Jozuego. Tutaj dwa wersety. Osiem i dziewięć. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślę o niej we dni i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Czy nie przykazałem Ci, bądź mocny mężem, nie bój się, nie lękaj się, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Poszczęści się. Będzie powodzenie w życiu takiego człowieka, tak? No i tutaj jeszcze jest z przypowieści Salomona takie ciekawe miejsce o zdrowiu dla ciała nawet. To jest ciekawe. Jedno z takich, co znam świadectw, to był George Miller. On jak się nawrócił, to miał zrujnowany organizm przez to, że prowadził hulaszcze życie. Nawrócił się w wieku 30 paru lat, zdaje się, i miał już, lekarz ocenił jego zdrowie na 60 lat chyba, czy coś takiego, że już niedługo mu tam zostało, może z 10 lat życia. A on miał zwyczaj codziennie studiować Boże Słowo, był to w ogóle człowiek wiary, modlitwy. Miał taką dziecięcą wiarę do Boga i założył sierocińce, które on nie miał sam pieniędzy, był bardzo ubogi człowiek. Ale były datki wierzących ludzi i tylko od wierzących przyjmował datki na te sierocińce. On zakładał coraz więcej i więcej, to prosperowało tych sierocińców. Między innymi to była jego ta służba. No i on, jak studiował Boże Słowo, to tak doszedł z Biblii. Kiedyś pewne siostry zwróciły mu uwagę na to, że nie jest ochrzczony. On się zdenerwował, ale czy badałeś, bracie, Biblię pod tym kątem? Nie badałem. No to zaczął badać. Aha, zobaczył, trzeba się ochrzcić. Wyrzucili go z jego kościoła za to. Poszedł, gdzieś tam się dał ochrzcić. Później inne rzeczy też zmieniał, bo Biblia tak mówi. A gdy miał około 90 lat, stwierdził, że jest zdrowszy niż miał 30 parę lat. Ten człowiek. I on był taki czerstwy staruszek, żył 90 kilka lat po prostu i był cały czas sprawny, funkcjonował i odszedł do Pana po czytaniu porannym Biblii. Skończył czytanie i coś pięknego. Możemy mówić z naszego życia też takie świadectwa, dlatego że czy też Słowo, ono daje Ci pokój. Gdy człowiek ma pokój, to mu się tam flaki nie przewracają z nerwów i tak dalej, nie kołacze, nic. Gdy przebacza, tak? Na przykład ludziom tak samo, to jest, nie ma odwetu, nie ma chęci zemsty i inne, to jest bardzo zdrowe. Myślenie o dobrych rzeczach, nie myślenie o urojonych jakichś atakach, nie wiadomo, że cegła spadnie na głowę, że tam zjem coś nie tak i nie wiadomo, co się stanie, albo jeszcze inne rzeczy. Modlimy się przy jedzeniu, przy innych rzeczach. No, stosujemy Boże Słowo i patrzysz, zaczynasz być żywszy, zdrowszy. Tu Teresa nasza, jak pamiętam, jak ona się nawracała, to można było porównać do jakiejś babuleńki, która tu tylko patrzy, że zaraz może wyzionąć ducha, po prostu chodzi i tak tego swego ducha tak podtrzymuje, żeby tylko nie wywietrzało, taka wystraszona po prostu chodząca, żeby tylko ją ktoś podwiózł, dwa kroki zrobi, to już po prostu może lepiej usiąść, a później patrzę, zasuwa przez Olecko, kiedyś jednego razu idę, taka uśmiechnięta, chwała Bogu, zasuwa człowiek. Co to dało? Słowo Boże. Słowo Boże daje uzdrowienie, daje zmianę myślenia, daje myśli Boże, wypełnia nas Bogiem po prostu i nawet nie zdajemy sobie sprawy, z ilu chorób gdzieś nas tam uzdrowiło. Tylko Bogu dziękować za to, bo 4 rozdział przypowieści Salomona mówi, 20 werset, synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów, nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i czym? Lekarstwem dla całego ich ciała. Niesamowite. Jeszcze nie było ofiary Jezusa, patrzcie, a już była ta obietnica. Niesamowite. Bóg potrafi leczyć przez swoje słowo, zmieniając nasze postawy, nastawienia, ale dokonując też cudów. Dokonując cudów, to jest Bóg cudów, Bóg żywy. Mamy do czynienia z Bogiem żywym i On potwierdza, że Jego słowo jest inne niż ludzkie słowo, właśnie też przez uzdrowienie. Podobno wielu narkomanów, gdy się nawraca do Boga, to znikają im te dziurki takie tutaj po nakłuwanych żyłach, sobie wyobraźcie. To wszystko znika. Ja byłem kiedyś na takim spotkaniu z takim gościem, który był kiedyś narkomanem, miał już tam organy wewnętrzne, były zupełnie zepsute po prostu, wątroba, inne, wszystko już u niego wysiadało i słysząc Ewangelię, jeszcze go przygarbiło jakoś, chodził zgarbiony już jak stary dziad, po prostu w wieku tam 20, ileś czy tam koło 30, i on już był zupełnie zrujnowany, słysząc Ewangelię o Chrystusie, robot jakiś nastąpił w jego kościach, się chłop wyprostował, dostał wielką wiarę od Boga, przyjął Chrystusa i jego organy wewnętrzne zostały odnowione. Później się okazało, że on zdrowiutki chodzi i dostał, prawdopodobnie wszystko nowe dostał od Boga. I Bóg go używał w potężny sposób, on tam nauczał właśnie o głoszeniu Ewangelii, to nie zapomnę do końca życia, jak widziałem tego człowieka, i on młody człowiek, który tak gorliwy dla Boga i wiernie idzie, głosi Ewangelii i ma tak potężne świadectwo, ale Bóg potrafi tak czynić. I ten George Miller, który w wieku 90 lat lepiej się czuł, ja dzisiaj też mogę powiedzieć, że lepiej się czuję niż jak miałem 40 lat, wtedy miałem jakiś taki kryzys zdrowia i jak mnie niekiedy pytają, jak się czujesz, to mówię, lepiej niż jak miałem 40 lat. I dobrze by było tak powiedzieć w wieku 80 lat, że lepiej się czuję niż jak miałem 56 na przykład. Czemu nie? Nie mam nic przeciwko. To jest, niech Boże Słowo działa, niech dotyka, ja chcę wytrwać przy Nim i zachęcam każdego z nas, żebyśmy także wytrwali, bo ono potężnie działa, to Słowo Boże. Tak? Powstaniu i podziękujemy Bogu za Jego Słowo.